studio dzisiaj podwójny przegląd prasy.
Dzień dobry, Antoni Opaliński, witam serdecznie. Dzisiaj rzeczywiście jest z nami Maciej Jastrzębski, który jak co tydzień przedstawia nam przegląd prasy z krajów muzułmańskich, ale najpierw zajrzyjmy do prasy polskiej. Plac Bankowy w Barterze za Pałac Saski. Nawet 500 000 zł może kosztować pełna, zachowująca walory oryginału odbudowa Pałacu Saskiego. Trwają ustalenia między samorządem a stroną rządową w tej sprawie. Do kolejnego spotkania dojdzie jutro. Na razie, jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, to stolica dyktuje warunki. Już zapowiedziała, że nie zamierza partycypować finansowo w przedsięwzięciu, które ogłosił prezydent. Jest za to skłonna oddać państwu miejskie grunty, na których gmach, a w nim nowa siedziba Senatu miałby stanąć. W zamian jednak urzędnicy oczekiwaliby większych udziałów w budynku przy Placu Bankowym, bo dziś ratusz musi tu dzielić metraż z wojewodą z PiS. Tylko takie myślenie, kto kogo, nie ma chyba takiego myślenia troszeczkę bardziej jednak w perspektywie państwa, a nie w perspektywie właśnie tylko tych wymieniających grunty urzędników. Unijny Trybunał zastanowi się dzisiaj, czy obecna Krajowa Rada Sądownictwa może działać. Problem w tym, że wybrani przez nią sędziowie Sądu Najwyższego już orzekają, a może w ogóle Trybunał się zastanowi, czy w ogóle Polska może działać i na przykład stwierdzi, że jednak nie. Tutaj prezydent Putin obchodzi, zresztą w takim trochę minorowym nastroju, ale obchodzić będzie rocznicę podboju, bo trzeba tak to nazwać, w świetle prawa międzynarodowego Krymu. No i tutaj taka ciekawostka, jeśli chodzi o współpracę niemiecko-rosyjską. Prezydent rosyjski Władimir Putin weźmie udział w uroczystości uruchomienia elektrociepłowni Bałakława i Tauride na okupowanym Krymie. Prezydent będzie brał udział w uruchomieniu tamtejszych turbin gazowych za pośrednictwem połączenia wideo. Turbiny pochodzą od niemieckiego Siemensa. Według tej firmy zostały dostarczone na Krym bez jej zgody i z pogwałceniem sankcji zachodnich nałożonych na Rosjan po nielegalnej aneksji półwyspu. Na pewno bardzo się firma Siemens martwi tym, że Rosjanie kupili od niej te turbiny z pogwałceniem prawa. Ci, którzy oglądali obrady brytyjskiego parlamentu i widzieli tego pana, który tam tak pokrzykuje i wszystkim steruje, to jest oczywiście speaker Izby Gmin. Otóż speaker Izby Gmin, pan John Bercow, powiedział w poniedziałek, że zgodnie z procedurami brytyjski rząd nie może zwrócić się do deputowanych o ponowne przegłosowanie nad dwukrotnie odrzuconym projektem umowy wyjścia z UE bez wprowadzenia w tym projekcie jakichś istotnych zmian. To może kolejny raz pokrzyżować plany pani premier Teresy May. Natomiast prezydent Algierii to jest człowiek obdarzony pewnym poczuciem humoru, albo ci, którzy nim kierują, bo zdaje się, że to już jest mocno schorowany starszy człowiek, którego dawno nie widziano podczas wystąpienia publicznego. Mianowicie prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika powiedział w poniedziałek, że w związku z jego odłożeniem pierwszej tury wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 18 kwietnia, przedłużeniu ulega też jego obecna kadencja. Poniekąd jest to logiczne. I jeszcze jeden człowiek, proszę państwa, obdarzony poczuciem humoru, mianowicie pan Michał Boni jest jednak gotowy startować do Parlamentu Europejskiego. Stwierdził, że jego reakcja na piąte miejsce na liście być może była nadmiernie emocjonalna, przyznaje się do błędu, no i powiedział właśnie, że jest gotowy pracować dla Polski w Parlamencie Europejskim, jak oni wszyscy chcą się dla nas poświęcać. I może teraz przez chwilę zajmiemy się wiadomościami ze świata muzułmańskiego. Maciej Jastrzębski, proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Dzisiaj trochę w innym formacie będziemy rozmawiać przede wszystkim i właściwie tylko o zamachu na Nowej Zelandii. I chciałem tutaj nakreślić, trochę usystematyzować wiedzę, którą mamy. Otóż doszło do zamachu w piątek 15 marca. Brenton Tarrant, obywatel Australii, w swoim samochodzie uzbrojony w dwa karabiny półautomatyczne i dwa tak zwane shotguny, wparował do meczetu An-Nur, zabijając 42 osoby. 7 osób zabił w meczecie w Linwood, który znajduje się 5 km od pierwszego meczetu. Jedna osoba zmarła już w szpitalu w Christchurch, gdzie doszło do owego zamachu. Wiemy, że zamachowiec wpadł do pierwszego z meczetów około 1:30. Tam przez 17 minut dokonywał rzezi zebranych na piątkową modlitwę muzułmanów, wszystko nagrywając i streamując na żywo na media społecznościowe. I tutaj chciałem zaznaczyć, że to, co zrobił Tarrant, jest pewnym przełomem, jeśli chodzi o terroryzm, ponieważ terroryści mają kilka celów. Głównym celem jest osiągnięcie przekazanie jakiegoś komunikatu socjopolitycznego. Celem terrorysty, który może mieć zaburzenia osobowościowe, nawet jeżeli jest to zaburzenie, to ma cel zakomunikowania swojej opcji, swojej wersji politycznej, tego jak świat powinien wyglądać i jak on chce ten świat rearanżować. I teraz Tarant robi w ten sposób najbardziej drastyczny, bo zbliża odbiorcę, szeroką publikę, szerokie grono odbiorców do swojego aktu terroru. Najbardziej jak to tylko możliwe. Ja miałem tę sposobność obejrzeć wideo, które on nagrywał. Nie w całości, bo jest dosyć drastyczne, natomiast widziałem ten fragment, który został później uniemożliwiona, została oglądanie tego fragmentu. I muszę powiedzieć, że po pierwsze przypomina on bardzo perspektywy gracza gry komputerowej, jakkolwiek groteskowo to brzmi, z typu FPS, czyli First Person Shooter. W tych grach gracz jest po prostu wojownikiem, żołnierzem, strzela bezpośrednio do swojego celu i jest bardzo blisko akcji, czy tudzież aktu mordu. No i właśnie taką perspektywę zapewnił odbiorcy, szerokiemu odbiorcy Tarant. Druga rzecz, jaką zauważyłem, to to, że ruchy Taranta są niezwykle płynne jako wojownika, jako strzelca, tak? Wniosek mój jest taki, że ten człowiek zdecydowanie wiedział, jak posługiwać się bronią. I nie był to po prostu zwykły szaleniec, który wziął karabin i wiedział, jak podciągnąć za spust, jak załadować broń i zaczął strzelać do ludzi. Kolejną sprawą, którą chciałem zauważyć, jest to, że sam wybór miejsca i czasu przez Taranta jest komunikatem politycznym. Oczywiście jest to piątek, dzień święty dla muzułmanów. Tarant doskonale wiedział, że będą się oni zbierać na tak zwaną modlitwę Dżuma, która wymienia jedną z pięciu modlitw, które muszą odbyć muzułmanie każdego dnia, dokładnie modlitwę popołudniową czy południową. Wtedy zbierają się muzułmanie w meczetach i potrzebnych jest przynajmniej pięć osób, żeby takie modły odbyć w meczecie. Więc wiedział, że na pewno muzułmanie będą obecni, że liczba zabitych czy ofiar, jaką uzyska, będzie wysoka, więc zyska większy pogłos i jego komunikat polityczny też odbije się bardziej donośnym echem. Jeżeli chodzi jeszcze o wybór miejsca Christchurch, no sama nazwa miejscowości wiele mówi, to jest Chrystusowy Kościół, to też koresponduje z manifestem, który Tarant opublikował przed swoim czynem i który też wysłał premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern. W tym manifestie mówi o odporze, jaki trzeba dać fali imigracyjnej, o tym, że Trump jest ideologicznym zbawcą Europy, aczkolwiek nie popiera go jako polityka, ale jego postawę wobec białych popiera. Wymienia tam kilka osób, którymi się inspirował. Są to m.in. Candace Owens, która jest komentatorką polityczną i ona też mówi o Trumpie jako wybawcy Europy, bardzo pro-Trumpowa. Druga osoba to Oswald Mosley, nieżyjący już lider faszystów brytyjskich w latach 30. i 40. XX wieku. Później mamy też Dylana Thomasa, którego wiersz otwiera manifest. Jest to pewien rodzaj elegii dla ojca samego mordercy. A kim był ów ojciec właśnie Brentona Taranta? Był on zwykłym człowiekiem, tak jak jego rodzina była zwykłą rodziną australijską. Natomiast zauważamy pewną zależność. Śmierć ojca Taranta była ogromnym ciosem dla przyszłego zamachowcy. Ojciec umiera w 2010 roku na raka, który wynikł z zatrucia azbestem. Tarant później jeszcze do 2011 roku pracuje jako trener personalny na siłowni w Australii na 500 kilometrów na północny zachód od Sydney, a później pożytkuje spadek ojca na podróże po świecie. Dociera między innymi do Pakistanu, który uważa za wspaniały kraj, a za ludzi tam mieszkających za najbardziej gościnnych i najwspanialszych na świecie, co stoi w wielkim kontraście z jego manifestem, kiedy mówi o odporze islamu, o walce z Turcją Osmańską. Jeśli chodzi o jego dalsze losy, podróżuje też po Europie i zdaje się, że podczas tej podróży się bardzo radykalizuje. Jeżeli miałbym skrócić ten wywód na temat jego profilu psychologicznego, to powiedziałbym, że ewidentnie brak ojca i potrzeba zaistnienia, taki narcyzm Herostratesa trochę, każe nam twierdzić, że ten człowiek po prostu miał potrzebę ukierunkowania swojej energii, jakiejś żądzy adrenaliny, które jest bardzo podobne zresztą do innych tego typu indywiduów, tak jak Morten Storm, ale to już może innym razem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Ciekawa opowieść. Maciej Jastrzębski, tym razem zamiast przeglądu prasy krajów muzułmańskich był raport o zamachu w Nowej Zelandii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A gościem Poranka Wnet jest pan Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu do Spraw Handlowych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się na temat dywersyfikacji. Ostatnio bardzo modne słowo, jeżeli chodzi o nasze zasoby, o dywersyfikację gazu. Jak wiemy, jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od gazu płynącego do nas z kierunku wschodniego. Mówię tutaj o Rosji. Kilka umów PGNiG zawarł w ostatnim czasie i pojawiły się spekulacje, czy będzie to tańszy gaz niż ten rosyjski, czy droższy. Są różne analizy, między innymi panowie Sikorowie piszą o takiej analizie, że będzie to gaz droższy. Jak to wygląda dziś? Czy możemy spokojnie powiedzieć, będzie to tańszy gaz niż z Rosji?
To zacznę od słowa dywersyfikacja. To faktycznie może nie jest to taki ostatni krzyk mody, bo to słowo pojawiło się w kontekście bezpieczeństwa dostaw gazu, ropy, energii jako takiej już dobre 10-12 lat temu. I chyba właśnie zaczęło się w Polsce, natomiast w międzyczasie to się stało hasłem w ogóle Unii Europejskiej. Unia Europejska też postanowiła, że dostawy na rynek europejski jako taki powinny być maksymalnie zdywersyfikowane, bo dywersyfikacja oznacza po prostu bezpieczeństwo. Im więcej dostawców, im bardziej zróżnicowane kierunki, tym bezpieczniej, tym lepsze warunki negocjacyjne, tym mniejsza podatność na humory jednego dostawcy.
No jak wiemy, Rosja miała różne humory z dostawą tego gazu. A teraz chcemy większość naszego gazu importować z USA. O tej cenie niech pan powie.
Tak, już do tego przechodzę. Jeszcze 3 lata temu 90% gazu sprowadzonego, czy właściwie prawie 100% gazu sprowadzonego spoza Polski była gazem z Rosji.
Teraz 70%.
W zeszłym roku już 20% importu gazu to jest gaz LNG, czyli gaz przypływający do nas statkami ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, z Kataru. Może nawet w odwrotnej kolejności, jeśli chodzi o wielkości dostaw.
Kogo importujemy najwięcej?
Najwięcej gazu LNG pochodzi obecnie z Kataru na podstawie dwóch kontraktów długoterminowych, wieloletnich, bo to jest prawie 2,7 miliarda metrów sześciennych. Natomiast mamy całkiem sporo dostaw amerykańskich i norweskich. One w części są na tak zwanych kontraktach jednorazowych dla pojedynczej dostawy, a w części na kontraktach średnioterminowych. Natomiast pod koniec 2018 roku zrobiliśmy taki hat-trick i podpisaliśmy umowy z 3 amerykańskimi partnerami, umowy wieloletnie, 20-letnie kontrakty na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i te dostawy w przypadku jednego z tych partnerów, firmy Chenier, zaczynają się w tym roku już, natomiast pozostałych dwóch zaczynają się w roku 2022. Także w momencie, kiedy będzie wygasał kontrakt rosyjski, ten 20-paroletni, czyli w 2022 roku, my będziemy już gotowi do przyjmowania dostaw ze Stanów Zjednoczonych, bo te 3 kontrakty łącznie dają nam wolumen mniej więcej podobny do tego, co obecnie importujemy, a nawet większy od tego, co obecnie importujemy z Rosji.
No i właśnie dochodzimy do tej ceny.
I cena,
są dwie formuły, tak? Dostarczania
gazu. Tak, tak. Te amerykańskie statki będą przepływały na dwóch zasadach. Jedna to jest tak zwane DES, czyli Delivered Ship. To są oczywiście zasady handlu międzynarodowego. W tym wypadku za statek, za dostawę, za transport, za wszystko odpowiada sprzedawca i on się rozlicza z nami z towaru, który nam dostarczył już w Świnoujściu bezpośrednio. Natomiast pozostałe dwa kontrakty są podpisane na zasadzie free on board, czyli to my będziemy decydowali, jakim statkiem odbierzemy ten towar i gdzie z nim popłyniemy.
I to przy tej formule pojawiają się zapewne te wątpliwości odnośnie ceny.
To jest bardzo nowy rynek i bardzo mało osób w Polsce go zna, rozumie. Ja wiem, że jest wielu ekspertów, którzy różne rzeczy na ten temat opowiadają. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Chroni nas oczywiście tajemnica kontraktu, ale to, co wyraźnie mówiliśmy, cały czas powtarzamy, nie wycofujemy się z tego. Dostawy amerykańskiego gazu, formuły cenowe, na jakich je zawarliśmy, gwarantują nam na chwilę obecną, ale też w najbliższej przyszłości, zgodnie z wszystkimi przewidywaniami co do cen surowców na rynkach, bo do tego się te ceny odnoszą, że dostawy te są średnio o 20-30% tańsze od obecnej oferty Gazpromu dla Polski.
Ta obecna oferta Gazpromu, przypomnijmy, wynosi, ile to jest, $199, tak?
Nie mogę wchodzić w tego typu dywagacje, nie ujawnię ceny.
Takie są szacunki.
Na pewno jest to cena, która... proszę pamiętać, że w tych kontraktach, i w tych amerykańskich zresztą, i w tym dawnym rosyjskim, to są ceny, które wynikają z pewnego wzoru matematycznego. I w tym rosyjskim kontrakcie sprzed 20 paru lat ten wzór matematyczny na obliczanie ceny bieżącej tego gazu zawiera w sobie odniesienia do cen ropy naftowej. To jest bardzo staromodny, jak na Europę, sposób handlowania gazem. To jeszcze jest w Azji, ale w Europie już dawno większość rynków zachodnioeuropejskich przeszła na obliczanie ceny w stosunku do giełdy, do giełd gazowych, do tak zwanych benchmarków giełdowych gazu na rynkach europejskich. W kontrakcie rosyjskim w naszym wypadku ciągle jest to cena odniesiona do ropy naftowej. W dodatku po kilku negocjacjach, renegocjacjach na przestrzeni tych 20 lat to jest cena naprawdę dosyć wysoka. W związku z tym te ceny, dlatego mówimy, że są niższe, bo one są niższe i będą niższe od tego kontraktu, który mamy, bo on jest po prostu bardzo, bardzo drogi.
Wiadomo, że dużo bardziej korzystna jest ta formuła DES, o której pan mówił, że za wszystko, za dostarczenie...
Niekoniecznie. Obie formuły są wbrew pozorom podobne, to znaczy zależą...
No ale to jest transport jednak, to są duże koszty na pewno.
No tak, ale jeżeli z kolei formułę FOB, czyli Free On Board, będziemy musieli my zapewnić ten transport, to też oczywiście za niego zapłacimy. Tylko pytanie, kto za niego płaci. Tak naprawdę tym się
to różni. Właśnie, a jak już ten gaz przypływa do Świnoujścia, tak, to później jest regazyfikacja tego gazu. To przecież tak, my też ponosimy za to koszty. Wiemy, jakie to są pieniądze?
Oczywiście, tak.
Jak to wygląda?
Tak, oczywiście terminal należący do polskiego LNG pobiera od nas opłatę za regazyfikację.
I jakie to są koszty?
No też nie mogę ujawnić w pełni szczegółów. To można policzyć
sobie
na podstawie...
Te znaki zapytania tak się mnożą.
To są tajemnice handlowe, pani redaktor. Spółki, w szczególności spółki giełdowe, tak mają, że nie wszystko mogą ujawnić. Szczególnie kiedy to nawet nie to, że my te dane chronimy, ale kiedy umawiamy się z drugą stroną, to jest nasza wzajemna tajemnica. I takich rzeczy nie ujawniamy. Natomiast oczywiście to, o czym teraz powiedziałem, zawiera w sobie również koszty regazyfikacji. Także raz jeszcze, zakupiony towar w Stanach Zjednoczonych, przetransportowany do Polski, po kolei lecą koszty. Koszt towaru, koszt transportu, koszt regazyfikacji na końcu w Polsce daje nam ciągle mniej niż ten sam gaz importowany z Rosji. To jest po prostu bardzo drogi kontrakt. Już nie mówię o tym, że bardzo jesteśmy ciężko doświadczeni tym, jak często był przerywany, jak często były z nim problemy.
Wychodzi na to, że ta przepustowość, jeżeli chodzi o import tego gazu, to będzie kilka miliardów metrów sześciennych, jeżeli chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych. I pytanie, ten kontrakt z Rosją kończy się w 2022 roku. Czy zamierzają państwo prowadzić jakiekolwiek negocjacje z Rosjanami?
Ten kontrakt kończy się w 2022 roku, a my ogłosimy, co z nim, czy go kończymy, czy kontynuujemy w tym roku, ale nic nie wskazuje na to, żebyśmy go zamierzali kontynuować. Wszelkie przesłanki są ku temu, aby ten kontrakt
może zmienić,
zakończyć.
A może go zmienić, albo zawrzeć jakiś średnioterminowy,
pani redaktor,
krótkoterminowy.
Szczerze mówiąc, to chyba nie ma póki co większego sensu.
Ale tak?
Postawa strony rosyjskiej jest bardzo dla nas jasna i klarowna. My od ponad 4 lat w sądzie, w Trybunale Arbitrażowym w Sztokholmie spieramy się z Gazpromem o to, jak mocno ceny powinny być obniżone w tym kontrakcie w stosunku do rynku europejskiego, znaczy nawiązując do rynku europejskiego, bo takie są zapisy w kontrakcie. Więc jeżeli nawet w dosyć klarownym pod tym względem kontrakcie mamy spór trwający ponad 4 lata, którego strona rosyjska nie zamierza odpuścić, to jest też przesłanka dla nas, jak będzie się zachowywała dalej. Nic nie wskazuje na to, żeby strona rosyjska miała nam oferować normalne, rynkowe warunki sprzedaży gazu, a my robimy w związku z tym wszystko, żeby w 2023 roku gaz do Polski dalej nieprzerwanie płynął, po lepszych cenach, rynkowych cenach, odniesionych do tego, co się dzieje na rynku, ale głównie z zachodu, bo tam nikt tego typu przeszkód nie stwarza i tam rozmowa jest zwykła, zwyczajnie o interesach, a nie o polityce, nie o jakichś
innych
aspektach.
I tu powstaje pytanie, czy nie za bardzo patrzymy się na zachód, czy jednak takie jednostronne, jednokierunkowe sprowadzanie gazu, czy ta polityka właśnie w tym kierunku no jest po prostu dobra? Czy nie warto mieć jednak jakiegoś zaplecza, nawet w postaci dobrej umowy z Rosją?
Będziemy mieli dywersyfikację, to nie będzie jeden dostawca z zachodu. To po pierwsze.
Mówiłem, jest Norwegia,
to
Katar, pan mówi o
nasze złoża w Norwegii, z których sami będziemy wydobywali gaz, to będzie zakupy prowadzone w Norwegii, na rynkach zachodnioeuropejskich również, bo już teraz sprowadzamy część gazu z rynków z giełd zachodnioeuropejskich i gaz LNG. Będziemy mieli bardzo ładnie zdywersyfikowane tak zwane portfolio, czyli zasób gazu, plus oczywiście cały czas prowadzone wydobycie własne. To będzie dużo lepsza sytuacja i bardzo bezpieczna w porównaniu z obecną, czy taką, którą mieliśmy do niedawna, kiedy było tylko wydobycie w kraju i tylko gaz rosyjski.
Jakie jest właśnie dziś wydobycie gazu w Polsce?
Ono obecnie w zeszłym roku wyniosło 3,8 miliarda metrów sześciennych.
To jest zapotrzebowanie?
To jest około 1/4 zapotrzebowania Polski na gaz. Ono utrzymuje się na dość stabilnym poziomie od paru lat, choć no powiedzmy, że przez ostatnie 5 lat zaczynało powoli spadać. Myśmy ten trend w zeszłym roku zatrzymali. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to o kolejne 100 milionów więcej, ale no to ciągle jest oczywiście niewiele w porównaniu z tym, ile faktycznie polska gospodarka konsumuje, a polska gospodarka jest rozpędzona i tego gazu konsumujemy dużo więcej. Jeszcze w 2015 roku to było 15 miliardów, ale już po 2018 roku wiemy, że to jest prawie 17,5 miliarda metrów sześciennych gazu.
Jeżeli mówimy o dywersyfikacji, to na pewno taką pieśnią już niedługiej przyszłości jest gazociąg Baltic Pipe. Tam strona duńska i polska już się porozumiały i wiemy, że taka oferta do potencjalnych zainteresowanych była skierowana. Czy wiemy, kto się zgłosił do tej pory, jeżeli chodzi o korzystanie z tego gazociągu? Jakie jest zainteresowanie w Europie przede wszystkim?
Wiemy, że na pewno, ja mogę powiedzieć, że na pewno moja firma, nasza firma, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zgłosiło się do tak zwanego rezerwowania przepustowości. Ja niestety nie wiem, jakie inne firmy się zgłosiły, bo...
No bo to jest właśnie
to
zarzucane, że
my ogłaszaliśmy ten przetarg,
że ten gazociąg jest nie, może nie być rentowny, czy nie ma dużego zainteresowania, więc...
Wydaje mi się, że całkiem sporą część tego gazociągu, jak nie większość jego przepustowości, zarezerwowała PGNiG, więc nie ma żadnych obaw co do jego rentowności. To znaczy, dowodem na to, że będzie rentowny, jest to, że po tej fazie rezerwacji mocy obie firmy, obaj operatorzy, którzy tą rurociąg będą budowali, zdecydowali, że podejmą decyzję inwestycyjną. Ona została podjęta w zeszłym roku, na początku grudnia, co oznacza, że inwestycja ruszyła. pod każdym względem, finansowym, organizacyjnym, przygotowawczym. W związku z tym oni, operatorzy, nie mogli podjąć tej decyzji, jeżeli nie uznali, że decyzja, że sama inwestycja jest rentowna. Prawdopodobnie na podstawie naszego zamówienia co do tego, ile chcemy tym gazociągiem gazu tłoczyć.
Nie wiem, czy miał pan okazję się zapoznać, ale informacja z niedawna. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę upoważniającą go do ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Mówimy tutaj, o korzystaniu z części strefy ekonomicznej. Polsce przypadło tylko albo aż 20%. Opozycja zarzuca rządowi, że będziemy korzystać tylko z 20%. Co pan sądzi na ten temat?
Tak, ja słyszałem te głosy opozycji. To jest moim zdaniem źle zinterpretowana sytuacja.
Dlaczego? Dlaczego 20, nie 30, nie 50?
Przez 60 lat ta strefa była w ogóle niepodzielona i mieliśmy tam, co prawda, taki dosyć chłodny, ale jednak spór o te wody, o prawa do połowów, do przebiegu właśnie gazociągów i tak dalej, i tak dalej. Ten podział jest jak najbardziej zgodny z polskimi interesami, bo wystarczająco zapewnia nam strefę zgodną z linią naszego wybrzeża i z ukształtowaniem tamtego rejonu Bałtyku, gdzie jest bardzo blisko Bornholm, więc zgodnie z wszelkimi prawidłami sztuki zostało to dokonane. Natomiast, co jest potężnym uzyskiem i co jest dużym sukcesem rządu, to, że od tego momentu jest już bardzo klarowny podział stref w tym miejscu Bałtyku i to na przykład stanowi dosyć poważną zagwozdkę dla Nord Streamu, który musi zdecydować, którędy będzie prowadził tą inwestycję w pobliżu Danii. No i ma właściwie wody wokół Danii i wody Polski, jeżeli by się chciał bardziej przesunąć na południe. I tak jak w roku 2006 mógł próbować wykorzystywać tą tak zwaną szarą strefę, niepodzielone albo sporny fragment morza, tak chociaż i wtedy się wystraszył tego, że moglibyśmy wpływać na tę inwestycję, tak tym bardziej teraz ma tą sytuację dużo bardziej utrudnioną.
Czyli to był element zamierzony, jeżeli chodzi o działanie, bo przecież, jak pan mówi, od kilkudziesięciu lat jest spór, teraz dochodzi do porozumienia, czyli Rosjanie będą musieli prosić albo Polskę, albo Danię o zgodę.
Wszystko na to wskazuje.
A Dania?
Przede wszystkim Dania.
A Dania, przede wszystkim Dania nie jest przychylna temu gazociągowi?
Póki co Dania nie wydała zgody na ten gazociąg. Dania oczywiście z punktu widzenia prawa międzynarodowego, morskiego nie ma tutaj wielu powodów, żeby się przeciwstawiać, ale ma bardzo dobrą ustawę o kwestiach środowiskowych i o kwestiach bezpieczeństwa, którą wdrożyła jeszcze w zeszłym roku, wprowadziła do porządku prawnego. Po tym, jak początkowo Komisja Europejska nie była w stanie się wypowiedzieć, jak traktować od strony prawnej gazociąg północny Nord Stream 2, to wtedy właśnie Duńczycy wprowadzili nowe prawo, które im teraz daje możliwość zablokowania tego typu inwestycji, choćby z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa w ogóle jako takiego państwa. I póki co, mimo tych wszystkich bończucznych zapowiedzi, że gazociąg już zbudowano tam kilkaset kilometrów, przypomnę, że tu chodzi o dwie nitki, to są prawdopodobnie dopiero instalacje przybrzeżne, czy to po stronie rosyjskiej, czy po stronie niemieckiej. Faktem jest to, że gazociąg nie ma pozwolenia na budowę na całej długości, przede wszystkim właśnie od Danii, więc...
To może to była cena za te 20% tej strefy ekonomicznej?
Nie, panie redaktor, nie wchodźmy w tego typu dywagacje. To było warte uregulowania po tych 60 latach. To oczywiście normuje stosunki gospodarcze na Bałtyku, w tym miejscu między nami a Danią, a ceną to na pewno nie było, ponieważ sam gazociąg Baltic Pipe już jest świetnym sposobem na zarabianie pieniędzy przez obie strony. To jest wyraz pogłębionej współpracy. Duńczycy bardzo wiele zyskają dzięki temu gazociągowi, bo jeżeli tymi samymi gazociągami po stronie Danii, niewiele większymi, przepłynie naraz 4 razy więcej gazu niż do tej pory przepływało, to oznacza, że te inwestycje po ich stronie i koszty utrzymania tych gazociągów będą kilka razy niższe, a to oznacza uzysk oczywiście dla konsumentów w Danii, bo przesył gazu przez Danię stanie się dużo tańszy. dla nich samych, dla Duńczyków, więc to jest przede wszystkim zysk strony duńskiej.
Optymistycznie kończymy rozmowę. Pan Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu do spraw handlowych Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję.
W Poranku Wnet. Drodzy Państwo, jest godzina 8:33. W 1911 roku urodził się Jerzy Jurandot, polski poeta, dramaturg, satyryk, autor tekstów piosenek, a prywatnie mąż Stefanii Grodzińskiej. I teraz posłuchajmy piosenki, do której napisał słowa.